Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku mój komentarz do powracającego pomysłu geopolitycznego przekształcenia państwa związkowego Rosji i Białorusi w państwo związkowe Rosji, Białorusi i Ukrainy. To wszystko na kanwie ostatnich wydarzeń i na linii frontu i jeżeli chodzi o wypowiedzi ważnych postaci życia publicznego, czy to deputowanych do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, czy byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Warto się temu przyjrzeć, warto się przyjrzeć także słowom Donalda Trumpa już po tym ostatnim masowym użyciu dronów przez Rosję przeciwko Ukrainie w miniony weekend. Warto się także przyjrzeć tym trendom, które dzisiaj też są w polityce rosyjskiej i tym planom na lato 2025 roku. Czy dojdzie do przełomu, czy dojdzie do rozpoczęcia trzeciej fazy wojny na Ukrainie? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do głównego tematu. W nocy z 23 na 24 i z 24 na 25 maja 2025 roku doszło do jednego z największych rosyjskich ataków dronami na Ukrainę, co wywołało dość nerwową reakcję prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który w dość charakterystyczny dla siebie sposób określił Władimira Putina. Powiedział tutaj, cytat: zawsze miałem bardzo dobre relacje z Putinem z Rosji, ale coś się z nim stało. On jest absolutnie szalony. Koniec cytatu. No to oczywiście styl charakterystyczny dla amerykańskiej głowy państwa. To niczym nie zmienia tych wektorów geostrategicznych, które przyjęła administracja Trumpa już po 20 stycznia bieżącego roku. Natomiast warto się przyjrzeć tym zamierzeniom strategicznym Federacji Rosyjskiej, nie tylko taktyczno-operacyjnym, ale także tym strategicznym na tym etapie wojny. No, przypomnę tylko, że już niektórzy eksperci w Polsce, czy też w cudzysłowie eksperci w Polsce jesienią 2022 roku twierdzili, że Rosja nie ma rakiet, że Rosji kończą się rakiety, że Rosja musi wymontowywać chipy z pralek, lodówek i tak dalej, i tak dalej. No, cała ta narracja, cała ta propaganda powielana właściwie z mediów ukraińskich, z tej ukraińskiej propagandy w stosunku 1:1 w mediach w Polsce była widoczna, to jest cała masa tego typu przykładów, natomiast to nie ma nic wspólnego z polityką realną. Wiemy doskonale także z mediów ukraińskich, że rosyjska przewaga technologiczna, jeśli chodzi o wojnę dronów, powiększa się z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, to jest widać. Cytowałem już w podcaście geopolitycznym wypowiedzi ludzi z ukraińskich służb specjalnych, którzy wyraźnie wskazują na to, że ta przewaga technologiczna jest po stronie rosyjskiej, że Rosjanie w sposób właściwie już przemysłowy podchodzą do produkcji dronów, do automatyzacji pola walki i tak dalej, i tak dalej. Widzimy tutaj przygotowania do letniej ofensywy rosyjskiej. Te wypowiedzi chociażby o strefie buforowej bezpieczeństwa Władimira Putina i to w jaki sposób otoczenie Putina zarysowuje tę strefę bezpieczeństwa łącznie chociażby z obwodem odeskim, a zatem odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego i pójście, to o czym już wielokrotnie od kilku lat mówiłem, pójście śladami carycy Katarzyny II w stronę historycznej krainy Jedysan, zaczyna się materializować, natomiast w grze jest znacznie większa stawka, jak się może wydawać, przynajmniej na tym etapie dziś. Sam fakt już dopuszczenia użycia pocisków dalekiego zasięgu, dopuszczenia przez Niemcy, aby Ukraińcy właśnie stosowali pociski dalekiego zasięgu przeciwko Federacji Rosyjskiej, jest taką niedźwiedzią przysługą moim zdaniem dla samej Ukrainy, ponieważ Rosja zdobędzie pretekst do użycia, być może masowego nawet, pocisków hipersonicznych Oresznik i być może przejdzie do trzeciej fazy wojny. Trzeciej fazy wojny, którą będziemy mogli nazwać wojną pełnoskalową, jeżeli zostaną rażone ośrodki kierowania państwem ukraińskim, dojdzie do paraliżu funkcjonowania państwa ukraińskiego. A przypomnę tylko, że konsekwentnie i szef rosyjskiej dyplomacji, i głowa rosyjskiego państwa kwestionują legalność władz Ukrainy, łącznie oczywiście z prezydentem, dlatego że twierdzą, iż konstytucja Ukrainy wyraźnie zakreśliła koniec kadencji prezydenckiej Wołodymyra Zełenskiego na 20 maja 2024 roku. Podobne głosy zresztą pojawiały się także w Stanach Zjednoczonych. Sam Trump nazywał Zełenskiego, cytuję, dyktatorem bez wyborów. Więc sytuacja jest rzeczywiście niezbyt klarowna, jeśli chodzi o te kwestie konstytucyjne, prawne. Natomiast cały czas pojawiają się nowe, ważne informacje dotyczące tych strategicznych celów Moskwy. I patrząc na to, jak słabnie wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy, jak zmieniają się wektory geostrategiczne Stanów Zjednoczonych, także Rosja zaczyna bardziej śmiało artykułować swoje cele strategiczne. I warto tutaj chociażby przyjrzeć się wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa, który na konferencji pod tytułem, mającej znamienny tytuł Historyczne ziemie południowo-rosyjskie, tożsamość narodowa i samostanowienie narodów, koniec cytatu, powiedział, że, to jest cytat, miliony ludzi na terytorium Ukrainy mówią po rosyjsku, jest to dla nich język ojczysty, a podporządkowanie ich juncie, która zakazała nawet mówienia po rosyjsku, jest bardzo wielką zbrodnią. Koniec cytatu. Takie słowa padły na tej konferencji i to pokazuje, że właściwie możliwości podpisania jakiegokolwiek traktatu pokojowego z obecną władzą, z obecnym otoczeniem samego Zełenskiego, no, praktycznie są bardzo nikłe. Są bardzo nikłe, tym bardziej, że jak już powiedziałem, i Ławrow, i Putin konsekwentnie podważają legitymizację tej władzy. Tym bardziej, że armia rosyjska jest w ofensywie i niewątpliwie te przygotowania do letniej ofensywy są bardzo mocno zaawansowane, a wypowiedzi chociażby czołowych polityków ukraińskich, którzy no po prostu jasno mówią, że na tym etapie przewaga materialna, przewaga przemysłowa Rosji jest tak duża, że trudno myśleć o odzyskaniu w ogóle granic, nie tylko z 1991 roku, ale w ogóle tych z 2022, czyli jeszcze sprzed drugiej fazy wojny na Ukrainie. Mówił o tym chociażby były głównodowodzący wojsk Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Załóżny, ale także wypowiadało się wielu deputowanych do Rady Najwyższej Ukrainy, wskazując na problemy z mobilizacją, z uzupełnieniami na froncie. Wskazując na lato, na lipiec, sierpień bieżącego roku, jako ten okres przełomowy, taki krytyczny właściwie dla możliwości utrzymania frontu na całej jej długości. A patrząc na to, jak Putin zakreślił strefę bezpieczeństwa, tą strefę buforową, no to rzeczywiście Ukrainie będzie bardzo trudno utrzymać ten front. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że Ławrow nie jest pierwszym politykiem, który mówi o potrzebie zadbania o interesy ludności rosyjskojęzycznej na terytoriach Ukrainy. To jest wielokrotnie powtarzane przez wielu polityków rosyjskich na czele z Władimirem Putinem i też warto to mieć na uwadze. I w tym kontekście no, trzeba powiedzieć jasno o tym, że Moskwa już też wypuściła w eter, po raz kolejny zresztą, taką informację o strategicznym planie przekształcenia państwa związkowego Rosji i Białorusi w państwo związkowe Rosji, Białorusi i Ukrainy. W ostatnim czasie rosyjskojęzyczne media bardzo mocno nagłośniły słowa Wiktora Sobolewa, czyli rosyjskiego deputowanego, członka Dumy Państwowej, Komisji Obrony Dumy Państwowej, który powiedział, że to jest cytat, celem specjalnej operacji wojskowej jest utworzenie jednego państwa związkowego i to koniec cytatu i jeszcze jeden cytat, musimy ochronić nasz rosyjski świat. Koniec cytatu. To są stwierdzenia właśnie Wiktora Sobolewa, które jasno wskazują na te strategiczne cele, które mogą przyświecać Federacji Rosyjskiej. Wcale oczywiście nie muszą w ostatecznym rozrachunku tak się skończyć, ale niewątpliwie trzeba to wziąć pod uwagę. Tym bardziej, że Rosja nie po raz pierwszy już proponuje stworzenie, czy też właśnie wypuszcza tego typu balony próbne i bada reakcję chociażby społeczeństwa ukraińskiego czy establishmentu politycznego Ukrainy na tego typu propozycje. Przypomnę tylko, że już w 2001 roku Władimir Putin wskazywał na taką opcję, na taką ewentualność, aby doszło właśnie do rozszerzenia tej koncepcji Państwa Związkowego Rosji i Białorusi o Ukrainę. Było to na spotkaniu z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką i prezydentem Leonidem Kuczmą w Witebsku. Tak jak już wspomniałem, w 2001 roku wówczas ekipa Kuczmy odrzuciła tę propozycję. No i oczywiście Rosja konsekwentnie powraca co jakiś czas do tej koncepcji. Tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Federacji Rosyjskiej, 25 maja bieżącego roku opublikował w mediach społecznościowych taką grafikę, taką animację właściwie, która przedstawia zajęcie niemal całego terytorium Ukrainy przez Rosję i pozostawienie wyłącznie takiej niewielkiej przestrzeni, takiego wąskiego pasa terytorium przy granicy z Polską. I ten właśnie wąski pas przy granicy z Polską nazwany jest przez Miedwiediewa Ukrainą, a cała reszta strefą buforową. Musimy sobie zdawać sprawę, że zdaniem wielu komentatorów Miedwiediew spełnia w mediach społecznościowych taką rolę, jaką niegdyś Władimir Żyrynowski prowokuje. Mówi często to, czego nie wypada powiedzieć, czy to urzędującemu prezydentowi, czy szefowi dyplomacji. Jest to przekaz bardzo często na użytek po prostu Zachodu. Ma w pewien sposób właśnie prowokować, ma też dokonywać takiego sprawdzenia, czy też establishmentu, czy też opinii publicznej zachodniej. Też straszy, próbuje w ten sposób wpływać na opinię publiczną na Zachodzie, angażuje się bardzo mocno, jeśli chodzi o tę walkę informacyjną. Niemniej jednak, oczywiście nie można lekceważyć całkowicie wpisów byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej, który jest bliskim współpracownikiem Władimira Putina. To jest taka, powiedziałbym, część komunikacji strategicznej, charakterystycznej dla Rosji, która pokazuje, że jeżeli nadal Zachód, kolektywny Zachód, będzie wspierał Ukrainę, może dojść do kolejnej fazy wojny, do przekształcenia tej wojny chociażby w wojnę pełnoskalową, czyli do porażenia chociażby pociskami hipersonicznymi, Oresznik, centrów kierowania państwem ukraińskim, najważniejszych centrów dowodzenia siłami zbrojnymi Ukrainy, a najważniejszej infrastruktury krytycznej, do porażenia tych wszystkich centrów zaopatrzenia, tych wszystkich węzłów logistycznych, którymi idzie zaopatrzenie z Zachodu, głównie z Polski, na Ukrainę, zwłaszcza po stronie ukraińskiej, takie zniszczenie dronami, rakietami, węzłów kolejowych, węzłów drogowych, różnego rodzaju centrów logistycznych, hubów logistycznych, gdzie ten sprzęt zachodni jest właśnie redystrybuowany później na terytorium Ukrainy. To jest ten drugi element tej wojny, potencjalnej wojny pełnoskalowej. No i trzeci element, zwiększenie mobilizacji, czy to wprowadzenie powszechnej mobilizacji, czy jeszcze rozszerzenie tej mobilizacji na terenie Federacji Rosyjskiej. To jest coś, do czego Rosja do tej pory się nie uciekała, to znaczy oszczędzała ośrodki kierowania państwem ukraińskim. Proszę zobaczyć, wielokrotnie o tym mówiłem w podcaście geopolitycznym, że setki tysięcy ton sprzętu wojskowego zachodniego idzie na Ukrainę szerokim strumieniem. Absolutnie nie jest to w żaden sposób atakowane. Te transporty nie są atakowane, a przecież po stronie ukraińskiej jest to w zasięgu rosyjskim, aby zniszczyć te właśnie węzły drogowe, węzły kolejowe, huby logistyczne i tak dalej, i tak dalej. Podobnie centra kierowania, chociażby ulica Bankowa w Kijowie jest nienaruszona, jakby Rosjanie nie atakują centrów kierowania państwem ukraińskim. Załęski spotyka się z przywódcami z całego świata, praktycznie w Kijowie i podróżuje bez problemu też po całym świecie, więc widać, że jest to wojna ograniczona, a nie wojna pełnoskalowa, tak jak mówi to propaganda czy media głównego nurtu w Polsce i w części kolektywnego Zachodu. Natomiast nie jest wykluczone, że dojdzie do trzeciej fazy wojny na Ukrainie i dojdzie do do próby no, demilitaryzacji Ukrainy, używając tutaj tych określeń oficjalnych rosyjskich, no, wówczas wiązałoby się to właśnie z próbą wprowadzenia takiego rządu, który byłby skłonny na przykład do koncepcji państwa związkowego Rosji, Białorusi i Ukrainy. Już teraz widać, że Władimir Putin chce iść drogą carycy Katarzyny II i chce zająć historyczną krainę Jedysan, a przynajmniej obwód Odeski, odciąć Ukrainę od Morza Czarnego. Ta koncepcja strefy buforowej bezpieczeństwa ma być tego no, takim elementem. Moim zdaniem ta kwestia niemiecka, czyli przyzwolenie przez rząd kanclerza Merca na wykorzystanie rakiet dalekiego zasięgu, niemieckich rakiet dalekiego zasięgu przez Ukrainę na terytorium Rosji, może stać się pretekstem do uderzenia, właśnie do przejścia w trzecią fazę tej wojny. No, z punktu widzenia państwa polskiego, dalsza eskalacja wojny na Ukrainie jest skrajnie niekorzystna. Pytanie, czy Rosja godziłaby się na jakąkolwiek formę takiej konfederacji z Ukrainą, także tą Ukrainą zachodnią, z tymi ośrodkami nacjonalizmu ukraińskiego, czy też nie doprowadziłaby do stworzenia jakiejś formy państwowości zachodnioukraińskiej. Takie scenariusze również należy brać pod uwagę. Musimy sobie zdawać sprawę, że kolejna ofensywa rosyjska może wyzwolić kolejne fale migracji ukraińskiej, także oczywiście do Polski, a właściwie przede wszystkim do Polski, patrząc na geografię, rzut oka na mapę wystarczy, aby tutaj przewidzieć to, którędy będzie szła ta nowa fala migracji główna. Więc to jest oczywiście zagrożenie dla państwa polskiego. No ale niestety nie jest to jedyne zagrożenie. Musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli dojdzie rzeczywiście do tej nowej ofensywy rosyjskiej, ofensywy na przykład na całej długości frontu albo na tych najważniejszych kierunkach operacyjno-strategicznych, czyli kierunek na Odessę, kierunek na Charków i tak dalej, może dojść do zwiększenia presji na państwo polskie, jeżeli chodzi o wysłanie polskiego kontyngentu wojskowego, który miałby zabezpieczać na przykład Kijów. Mówiła o tym ta koalicja chętnych na czele z Kirem Starmerem, premierem Wielkiej Brytanii, prezydentem Emmanuelem Macronem, prezydentem Francji i kanclerzem Friedrichem Mercem, a także no, premier Tusk brał udział w tej wyprawie koalicji chętnych, jak wiemy, osobnym wagonem. Nie wiemy, o czym trzej przywódcy zachodnioeuropejscy debatowali w tym wagonie, w którym nie było polskiego premiera. Natomiast no, to musi wywoływać niepokój, podobnie jak słowa generała Kita Kelloga, wysłannika Donalda Trumpa właśnie do spraw Ukrainy, który mówił o tej koalicji E4, czyli tej właśnie koalicji rzekomo chętnej do wysłania swoich wojsk na Ukrainę. No obecnie jesteśmy w fazie tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich. Jest bardzo intensywna, agresywna kampania wyborcza. Nie ma się co dziwić, że od tych tematów się nie porusza albo porusza się je bardzo oględnie w tej debacie wyborczej. Natomiast no, naciski na pewno będą ogromne na państwo polskie i to nie tylko ze strony Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec, ale myślę także, że ze strony Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, Marco Rubio, Pete Hegseth, wielu innych z otoczenia Donalda Trumpa mówiło wyraźnie, że Stany Zjednoczone nie wyślą swoich wojsk rozjemczych, nie wyślą swoich wojsk pokojowych, stabilizacyjnych, ani żadnych innych w żadnej innej formie na Ukrainę. Natomiast chcą, aby to zrobili sojusznicy europejscy i niestety obawiam się, że również takie naciski mogą być ze strony Stanów Zjednoczonych. Z punktu widzenia państwa polskiego byłoby to śmiertelnie niebezpieczne. Nie tylko wikłałoby nas w możliwy konflikt z Rosją, ale także musimy sobie zdawać sprawę, że pojawienie się żołnierza polskiego na Ukrainie wywołałoby czy wzmocniłoby nastroje antypolskie, zwłaszcza na zachodniej Ukrainie. To trzeba wziąć pod uwagę. Taki możliwy scenariusz trzeba wziąć pod uwagę, a biorąc pod uwagę fakt, że po roku 2022 doszło do zmiany struktury etnicznej państwa polskiego, że jest to około 10% obywateli, mieszkańców państwa polskiego dzisiaj to są obywatele Ukrainy, no to też nie trzeba tutaj być wielkim strategiem, aby przewidzieć, jakie będą możliwe konsekwencje w tym wzroście napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Warto mieć to na uwadze, warto cały czas mieć to na uwadze, że wojna na Ukrainie to nie nasza wojna, o czym mówiłem od samego początku, no ale niestety przez długi czas racjonalne, realistyczne argumenty geopolityczne nie docierały do establishmentu politycznego, nie docierały do establishmentu medialnego. Otrzeźwienie przynajmniej części, tej niewielkiej części establishmentu przyszło dopiero po 3 latach, kiedy zobaczono, jak wielkie wyrwy w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego dokonały się przez ostatnie 3 lata. No ale to już jest za późno. To niestety jest za późno. Wpuszczono kilka milionów obywateli Ukrainy bez żadnego sprawdzenia kontrwywiadowczego. To jest zarzewie potężnych problemów dla państwa polskiego, dla narodu polskiego na najbliższe lata, na najbliższe moim zdaniem dekady. To musimy sobie zdawać sprawę, że ta materia jest słabo znana przez ogół społeczeństwa, jeżeli chodzi o działalność obcych wywiadów, natomiast tego typu zdarzenia, tego typu procesy, jak wielkie migracje, zawsze w historii były, w tej najnowszej historii były taką okazją do plasowania rezydentur agentury nielegalnej. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że obce służby specjalne wykorzystały, obce wywiady wykorzystały to do właśnie infiltracji państwa polskiego, jego różnych instytucji, struktur społecznych, właśnie swoją agenturą. Musimy sobie też zdawać sprawę, że rozbrojenie Wojska Polskiego, że uszczuplenie zapasów Wojska Polskiego jest tak wielką wyrwą, której nie sposób zapełnić, zasypać w krótkim czasie, tym bardziej, że Polska ma ogromne braki, jeżeli chodzi o nie tylko system obrony cywilnej, bo to jest jakby oczywista sprawa, ale jeżeli chociażby nawet własne zdolności do produkcji prochu. Polska proch importuje i to jest miara tego, powiedziałbym, upadku systemu obronnego Rzeczypospolitej. Już nie tylko brak systemu obrony cywilnej, ale chociażby brak jednej fabryki produkującej proch wielobazowy. No to jest miara upadku państwa polskiego, a jeśli do tego upadku systemu obronnego państwa polskiego, a jeśli do tego dodamy ogromną dysproporcję dzisiaj między zdolnościami do produkcji dronów i ich bojowego wykorzystania między Ukrainą, Rosją a innymi krajami europejskimi, no to widzimy dzisiaj naprawdę, jak potężny problem ma dzisiaj państwo polskie, którego czołowi politycy chcieliby wdeptywać prezydenta Władimira Putina w ziemię, a nie mają żadnych realnych instrumentów ku temu. Co więcej, nie mają żadnych instrumentów obronnych, chociażby takich prostych jak schrony, których po prostu w Polsce jest jak na lekarstwo. Więc mamy do czynienia z sytuacją absolutnie tragiczną. Musimy sobie zdawać sprawę, że wojna na Ukrainie stała się też takim katalizatorem federalizacji Unii Europejskiej. Widać to, jak mocno podbijany jest bębenek wojenny w Niemczech, we Francji. I widać, że jest to wykorzystywane do planów tworzenia armii europejskiej, wspólnego systemu obrony powietrznej, ale gdzie główne skrzypce odgrywają Niemcy i Francuzi. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że Polacy nie są w tym projekcie uwzględniani jako naród wiodący. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj jest ostatni dzwonek na przywrócenie w Polsce poważnej debaty strategicznej o naszej polityce obronnej, naszej polityce zagranicznej, naszej polityce bezpieczeństwa. Jeżeli nie dojdzie do rzetelnej i takiej pogłębionej debaty różnych środowisk, pluralizmu strategicznego, no to niestety obawiam się, że ten katastrofalny kurs polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej będzie kontynuowany. Dziękuję Państwu za uwagę.